Kongres Polityki Miejskiej.
Kongres Polityki Miejskiej trwa. Moim Państwa gościem jest dyrektor Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich. Ile to już lat, panie dyrektorze?
30.
30. Niezły okres, bym powiedział.
Tak, no miałem w międzyczasie kilka propozycji, ale były mniej ciekawe niż samorząd, więc podziękowałem.
A co takiego ciekawego jest w samorządzie, panie dyrektorze, że pan tak blisko tutaj...
Przede wszystkim ludzie. Ludzie, wśród których oczywiście dominują różni ludzie, bo to samorząd jest przekrojem społecznym mniej lub bardziej. Natomiast jest w tych ludziach, nawet jeśli reprezentują grupy jakichś konkretnych interesów, to nie jest niczym złym.
Ale interesy nie są niczym złym.
Czasami jest źle traktowany. No, mogą być interesy grup zawodowych, mogą być interesy osiedli. To są niby partykularne interesy, ale jeśli jest dobre do tego podejście i ludzie są dobrej woli, to Rada Miasta jest na przykład organem, w którym te zróżnicowane interesy trzeba jakoś wspólny mianownik dla nich znaleźć.
No, panie dyrektorze, 30
lat
w
historii. Spotykanie ludzi, tak różnych ludzi i tak często dobrze nastawionych do tego, co mają zrobić, są też inne przypadki, ale od nich abstrahuję, to jest to, co mnie trzyma w samorządzie.
Ale samorząd to też jest grupa osób, samorządowców, grupa branżowa, która też ma swój interes. Ja mówię tutaj trochę, wchodząc w temat Kongresu Polityki Miejskiej, czyli nową krajową politykę miejską. Jaki interes mają samorządy w formułowaniu, tworzeniu rządowej jednak polityki miejskiej?
No przede wszystkim myśmy sobie tą krajową politykę miejską wywalczyli, bo Polska jej nie miała. Polska nie jest jedynym krajem, który nie miał polityki miejskiej, bo charakterystyczny jest notabene rozkład tych polityk miejskich, na przykład w Europie. Polityk miejskich na szczeblu centralnym nie mają kraje skandynawskie, kraje, w których jest największy stopień decentralizacji środków publicznych i tam nie jest potrzebna interwencja ze strony państwa w stosunku do samorządów, które mają 30 do ponad 50, jak w Danii, procent pieniędzy publicznych. My w Polsce mamy ich dużo mniej i jesteśmy jednym z tych krajów, gdzie ta polityka interwencji państwowej w stosunku do, między innymi miast, w stosunku do różnych terytoriów, jest potrzebna.
Ale bo my już jedną krajową politykę miejską mamy.
Ta krajowa polityka miejska to była po pierwsze pierwsza i ona tak jak zawsze, tak jak często bywa przy dokumentach, które coś zaczynają, była spisem pobożnych życzeń. Ona wymieniała wszystkie rzeczy, które w miastach trzeba zrobić. Bez jakiejś wyraźnej priorytetyzacji, bez odpowiedzenia sobie na...
No ale panie dyrektorze, przecież ona była tak naprawdę pewną sugestią dla samorządów, jak rząd widzi rozwój miast, w którym kierunku te miasta mają się rozwijać.
No tak, tylko rząd widział
zostawiała
wszystko,
samorządom dużą
polityka
wolność.
Miejska, to my samorządy, my mamy swoje możliwości i prowadzimy swoje lokalne polityki miejskie, ale my chcemy, żeby region miał swoją politykę miejską, swoją. Nie tylko tą, którą my już mamy, ale swoją, czyli wspierającą rzeczy w miastach ważne z punktu widzenia regionu.
No dobrze.
A z kolei państwo powinno wspierać w miastach te aspekty rozwoju, które są ważne z punktu widzenia całego państwa.
No to jest teraz nowa propozycja do Krajowej Polityki Miejskiej. Przyjęcie modelu globalizacyjno-redystrybucyjnego. Jak to się panu podoba?
To znaczy, zauważyłem dzisiaj, że różnica w nazwie tego modelu w stosunku do poprzedniego modelu jest głównie językowa, bo tam było słowo dyfuzja, tu jest słowo redystrybucja, to z grubsza rzecz biorąc jest to samo, tylko jest inaczej nazwane.
No ja się właśnie zastanawiam, bo tutaj autorzy zapowiadają, że wciąż będzie aktywne wspieranie rozwoju największych metropolii
i
włączanie
być.
Ich w globalny łańcuch wymiany wartości.
Tak, tylko one nie potrzebują jednego działania, które potrzebują inne miasta.
No właśnie, a teraz jakby ta redystrybucja mnie ciekawi. Co to będzie konkretnie? Jak to będzie działało? To jest taki jednosikowy
mówił
plus?
O tym, mówił o tym właśnie Jarczewski, pan dyrektor. To nie ma być redystrybucja środków, bo to funkcjonuje. Jest jakaś tam subwencja wyrównawcza, jest mechanizm wyrównawczy w oświacie. Jest parę różnych programów, natomiast w strategii odpowiedzialnego rozwoju jest jedno zdanie, które jest kluczowe, do dziś nie za dobrze wykonane, bo to jest dobry pomysł i dobra intencja, ale jeszcze jest problem realizacji tej intencji. Ta redystrybucja powinna być na powinna polegać na uruchomieniu własnych potencjałów, a one są. Bo jest kilka miast w Polsce, które teoretycznie są w tak samo złej sytuacji jak inne miasta.
Ale panie dyrektorze, niech pan mi to wytłumaczy. Owszem, jest, zawsze się mówi, że każde miasto, czy każdy w ogóle ośrodek powinien znaleźć swoją własną niszę i wykorzystać potencjały, które w tym mieście istnieją.
To nie są nisze, to są nieuruchomione potencjały.
No dobrze, a teraz kto ma te potencjały uruchamiać? No bo jak rozumiem...
Same miasta, ale potrzebują do tego paru okoliczności.
No to porozmawiamy o tych okolicznościach. Jakie okoliczności
od rządu? Przepisy prawne.
Tak.
Przecież Wyszków, który przeprowadził znakomitą integrację własności komunalnej. Mhm. Wyszków był właścicielem około 15% nieruchomości w mieście, które były kompletną kaszaną, czyli rozrzucone przypadkowo wszędzie, nie mające żadnej istotnej wartości ekonomiczno-rozwojowej. Wyszków puścił je na rynek, mimo że nie było hossy na rynku nieruchomości, ale Wyszków zaczął kupować nieruchomości w trzech lokalizacjach, w których miał dobrą infrastrukturę, tą grubą. I trzy miejsca w mieście, które były do tej pory martwe, stały się miejscami rozwoju gospodarczego. Jedna to jest specjalna strefa, notabene Wałbrzyska w Wyszkowie, a dwie pozostałe to są lokalne strefy rozwoju i tam jest 1000 nowych miejsc pracy. Tam przyszły zakłady zainteresowane tymi dużymi, fajnymi nieruchomościami, gdzie podstawowe uzbrojenie już było.
Ale panie, że skoro można, to po co zmiana prawa? Skoro taki Wyszków mógł.
Ale ile musiał
się namęczyć.
Namęczyć się z ustawą o gospodarce nieruchomościami i z ustawą o planowaniu przestrzennym. Podatek od nieruchomości, no prosta rzecz, podatek od nieruchomości powinien być powiązany w Polsce ze sposobem użytkowania terenu określonym w miejscowym planie. Skończyłaby się spekulacja gruntami, gdyby ten, kto teraz zabiega o tym, żeby na jego łące zrobić teren budowlany, a płaci wciąż podatek od łąki, musiał od razu zapłacić podatek od nieruchomości budowlanej.
A to może jeszcze krok dalej, podatek katastralny.
My jesteśmy od początku za podatkiem katastralnym.
Ale to jest bardzo niepopularne w Polsce.
No, to jest niepopularne z powodu pana profesora, przepraszam za wyrażenie, Modzelewskiego, który popełnił wtedy artykuł w Polityce pod tytułem Podatek katastrofalny. Nikt mu już tego nie pamięta, ale to on jest winien, bo on rozpoczął to ośmieszanie podatku katastralnego. Ale w Polsce nie ma katastru.
No nie ma.
W Polsce nie ma katastru, więc w Polsce nie ma w ciągu najbliższych 10 lat w ogóle możliwości wprowadzenia podatku katastralnego. Więc ci, którzy opowiadają te bajki o wprowadzeniu podatku katastralnego, mówią o niczym.
Dobrze, będziemy jeszcze mówić dużo dzisiaj o
krajowej... Natomiast już dzisiaj można zreformować podatek od nieruchomości, nie wiążąc go z wartością nieruchomości, tylko w przypadku gruntów wiążąc ze sposobem prawnie określonym sposobem użytkowania. Mhm. Skończyłaby się spekulacja gruntami, skończyłby się niekontrolowany rozwój obszarów podmiejskich, gdzie nie ma w ogóle żadnej infrastruktury i gdzie koszty jej budowy są trzykrotnie większe niż gdyby to był zaplanowany rozwój. Mhm. Więc to jest jedna z tych zmian prawnych, które są potrzebne, żeby miasta mogły łatwiej uruchamiać swoje potencjały.
Tak. O innych jeszcze będziemy mówić dużo podczas tego dwudniowego, trzydniowego tak naprawdę Kongresu Polityki Miejskiej, ale chciałbym zapytać o jedną ważną kwestię, która trochę mnie męczy od ostatnich kilku miesięcy. Otóż każda krajowa polityka miejska wymaga współpracy i koordynacji pomiędzy rządem, samorządem i tak dalej. Ale obecnie jesteśmy w takich okolicznościach przyrody, w których rząd wydaje się być wrogo nastawiony do samorządu. Rząd chce centralizować, rząd jakby zmienia sposób finansowania samorządu, na przykład zmieniając ustawę podatkową i wyciska z miast pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na rozwój. W jakich takich sytuacjach, tak powiem, nie najlepszych relacji wspólnie koordynować, wspólnie działać?
No, musimy przyjąć to wyzwanie. Ono nie zdarzy się po raz pierwszy.
To oczywiście.
Ono, tak, mieliśmy z każdym rządem. Ten rząd się różni od innych rządów tym, że w swoim programie ma centralizację. Bo PiS nigdy nie krył tego, że PiS rozumie państwo jako silne, jako państwo scentralizowane. PRL już pokazał, że to nie jest prawda, bo silne jest tylko państwo zdecentralizowane. Silne jest takie państwo, gdzie w centrum są te rzeczy, którymi centrum ma się zajmować. A nie, żeby minister zdrowia zajmował się dachem na szpitalu w Samotułach.
Oczywiście, ale...
PiS ma inne podejście i w związku z tym jest nam jeszcze trochę trudniej w tej chwili. Natomiast sam pomysł na politykę miejską zawarty w strategii odpowiedzialnego rozwoju, my, czyli Związek Miast Polskich, traktowany przez rząd po trochę jako opozycję, bo w miastach rzadko których PiS rządzi, myśmy poparli strategię odpowiedzialnego rozwoju, bo w nim jest dobry zarys polityki miejskiej. Trzeba go jeszcze tylko wykonać.
No dobrze, ale panie dyrektorze...
Natomiast rozmowa jest trudna, coraz trudniejsza. Cieszymy się w tej chwili z nowej sytuacji w Senacie. Wbrew temu, o czym mówił pan bardzo zgorzkniały marszałek Karczewski, Senat nie musi być izbą, w której będzie się działo to samo, co w Sejmie. Wręcz przeciwnie, mamy plan uruchomić senackie inicjatywy ustawodawcze, czyli konstruktywne propozycje. Sejm nie musi ich przyjąć, bo one i tak muszą trafić do Sejmu i tam muszą uzyskać akceptację w większości, żeby mogły wrócić do Senatu już jako uchwalone ustawy. Natomiast niech oni wtedy w trybie legislacyjnym powiedzą nie.
To jakiej pierwszej inicjatywy ustawodawczej Senatu możemy się spodziewać?
Mamy przygotowanych mamy około 15. Nie wiemy, jaka będzie kolejność, dlatego że pan senator Frankiewicz, który został wczoraj wieczorem przewodniczącym Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, jeszcze przez chwilę prezes Związku Miast Polskich do marca, pan senator chce uzgodnić z senatorami i to w miarę możliwości także z senatorami z PiS-u, gdzie jest wielu byłych samorządowców. Nie wiemy, czy to się uda, bo to będą projekty, które będą mogły być odczytywane jako antyrządowe. Na przykład chcemy rekompensaty ubytków w dochodach własnych. Chcemy przywrócić zasadę, która już kiedyś była w Polsce. Chcemy, rząd mówi nie oczywiście. Rząd mówi nie, szczególnie mocno teraz, bo ma niespięty budżet na przyszły rok. Rząd o tym głośno nie mówi, ale my widzimy dwa miejsca, w których po stronie dochodów brakuje około 10 miliardów, a po stronie wydatków nie jest uwzględnionych mniej więcej tyle samo. Więc rząd nie będzie chętnie nam niczego rekompensował, zwłaszcza, że rząd nam mówi, że wy jesteście chłopcy w świetnej sytuacji.
A jeszcze jedna inna odsłona tej sytuacji, no bo ten ubytek pieniędzy w kasie samorządów musi przełożyć się na jakość usług publicznych.
A to sprawia... pierwsze, ale po drugie nie ma ubytku.
Rozumiem, ale...
Więc rząd ma świetną rozmowę z nami, bo nam globalnie dochody wciąż jeszcze rosną, wolniej, ale rosną. Tylko, że koszty nam rosną, koszty pracy o kilkanaście procent, koszty funkcjonowania szkół o kilkanaście procent, koszty inwestycji w jednym roku o 20 do 30.
No tak, ale chciałbym zapytać o to, że ten spadek jakości usług publicznych będzie odczuwalny przez mieszkańców. Mieszkańcy mogą zacząć czuć się rozczarowani, mogą zacząć
ale
czuć
będziemy
się źli.
Im tłumaczyć, już teraz przygotowujemy kampanię informacyjną, do której chcemy nasze miasta zaprosić, żeby one też uczestniczyły, miasta to już robią. Konferencja prasowa w Gdańsku, konferencja prasowa w Warszawie, informacja o tym, ile budżet miasta, ile będzie miał do tyłu, mówiąc krótko.
A liczycie się państwo z tym, że być może ale nie uda się przekonać mieszkańców, że to nie jest na przykład wina samorządu, tylko rządu?
No to jest problem.
No bo
to jest problem,
z edukacją
bo
się nie udało, mam wrażenie.
Nie udało się i mieszkańcy, ale mieszkańcy zaczynają to widzieć. Dzieci są przepracowane, programy są debilne. Wczoraj mi koleżanka mówiła, że jej dziecko właśnie na biologii jest pytane o strukturze białek, ale na chemii są na etapie chemii nieorganicznej. Więc pytanie o strukturę białek na biologii w sytuacji, gdy na chemii to nie było jeszcze przerobione, to jest tylko przykład. Programy są wszystkim przeładowane. Rodzice widzą, że dzieci coraz więcej czasu muszą poświęcać na naukę. Rodzice coraz bardziej muszą się angażować osobiście w tą pomoc.
Panie
rodzice zaczynają widzieć, że ta reforma to niekoniecznie robi same dobre skutki.
Ostatnie pytanie. Rozmawiałem z profesorem Rafałem Matyją, który mi tutaj dużo o tych odsłonach relacji z samorządem
mówił. Ale będzie
trudno no właśnie, i
rozmawiać
teraz tak.
z mieszkańcami w sytuacji, kiedy rząd daje prezenty.
Częściowo
z naszych budżetów.
Panie dyrektorze, jeżeli nie uda się przekonać mieszkańców za pomocą kampanii informacyjnych, konferencji prasowych,
wierzymy,
dokumentów itd.
Dlatego, że samorządy mają dzisiaj poparcie na poziomie 70%.
To ja pytam o plan
B. A burmistrz... No nie, ale mieszkańcy wierzą swoim samorządom, więc liczymy na to, że się częściowo uda.
Panie dyrektorze, czy tak jak na przykład w przypadku, kiedy był rząd Waldemara Pawlaka i samorządowcy...
Był taki rząd?
Pawlaka, tak. Jakiś czas...
Ale jakoś krótko chyba.
No, ale wtedy Pawlak jest znany ze swojego centralizmu i wtedy samorządy ruszyły na Sejm. Zrobiły manifestacje, przyjechały, zaczęli protestować samorządowcy. Czy jak się nie uda przekonać a ten kryzys będzie postępował.
Bierzemy pod uwagę, że musimy zorganizować również jakieś akcje. No właśnie, nie będziemy ich uprzedzać. Nie wiem, czy one będą uliczne.
A może pani zdradzić, kto jest najbardziej takim zapalonym wojownikiem w tym sporze? Na przykład, nie wiem, prezydent Sopotu, Jacek Karnowski. Kto jest najbardziej taki...
Prezydent Sopotu jest bardzo umiarkowany, dlatego że prezydent Sopotu, on się angażuje w rozmaite przedsięwzięcia, wbrew pozorom konstruktywne. To, że Senat wygląda trochę inaczej niż Sejm w tej chwili i że samorządowe środowisko jest tam lepiej reprezentowane, to jest przecież pozytywny efekt, a nie negatywny. PiS mówi negatywny oczywiście.
Dobrze, ale właśnie
ale dla nas on jest pozytywny.
Kto jest dzisiaj najbardziej, jakby nawołuje do najbardziej radykalnych działań wobec rządu?
No został senatorem, więc teraz będzie miał trudniej. Wadim Tyszkiewicz.
No tak.
No ale teraz jest senatorem i to senatorem niezrzeszonym, senatorem niezależnym. Zobaczymy, ale czytałem jakąś wypowiedź teraz Wadima, że już zaczyna żałować, że wyszedł z Nowej Soli, ale z drugiej strony, że trzeba walczyć. No tak trzeba walczyć, to on się do tego dobrze nadaje.
No zobaczymy, jak to w takich sytuacjach będzie, kiedy trzeba walczyć, a tutaj też trzeba rozmawiać, wspólnie pracować, koordynować. Zobaczymy, czy uda się tutaj taki jakby figurę geometryczną
zrobić. Nam się
trochę udaje.
Generalnie rząd traktuje Związek Miast Polskich jak opozycję w większości, ale z Ministerstwem Rozwoju, który ma dla nas dobre i ciekawe propozycje, współpracujemy całkiem dobrze, a strategię odpowiedzialnego rozwoju zaopiniowaliśmy pozytywnie i to tak bardzo pozytywnie, jak rzadko kto.
No, zobaczymy. Chciałem zapytać jej przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, ale niestety się okazuje, że jest jakiś odpływ, ale to może wynika z transformacji rządu.
Nie jest to dobra zmiana ta transformacja, bo planowanie przestrzenne powinno zostać w Ministerstwie Rozwoju, bo to jest planowanie rozwoju.
Otwiera pan kolejne wątki, ja chcę tutaj zamknąć naszą rozmowę. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję
Dyrektor
bardzo.
Andrzej Porawski, gościem Sceny Magazynu Miasta na Kongresie Polityki Miejskiej. Dziękuję.
Dziękuję.